Od innych kultur możemy się bardzo dużo nauczyć, na przykład tego, jak się uczyć. Uwierzcie mi, różnice są całkiem spore. Zacznijmy od fundamentalnych podstaw, czyli od starożytności. Z Grecji, kolebki filozofii, nauki, kultury europejskiej możemy wynieść wiele cennych nauk i technik, które nawet dziś nie tracą na swojej aktualności. Jedną z nich będzie metoda Loci. Metoda Loci, inaczej zwana Pałacem Pamięci, została opisana w jednym z dzieł Cycerona i opowiada historię Simonidesa, który dzięki zapamiętaniu rozmieszczenia gości podczas uczty był w stanie zidentyfikować ofiary zawalenia się budynku. Historia ta ukazuje podstawową zasadę, jaką jest powiązanie informacji z miejscem. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Załóżmy, że chcemy zapamiętać 7 cudów starożytnego świata. I w wyobraźni przed domem, własnym domem, stawiamy piramidę Cheopsa. Na przystanku umieszczamy na przykład wiszące ogrody Babilonu zamiast zwykłej przystankowej wiaty. Na miejscu sklepu spożywczego wyobrażamy sobie świątynię Artemidy. Tak umieszczamy wszystkie obiekty, a następnie przechodzimy trasę w myślach. To pozwoli nam zapamiętać informacje o wiele lepiej. W starożytnych Chinach edukacja bazowała na konfucjanizmie, który kładł nacisk na dyscyplinę i szacunek dla nauczycieli. Bardzo popularną tam metodą było powtarzanie i recytowanie na głos. Przed czasami internetu, kiedy niemal cały świat połączony jedną siecią stał się globalną wioską, narody kształtowały się w większej izolacji. To znajduje odbicie w głębokiej kulturze, ale także podejściu do edukacji. I tak to trochę trwa do dzisiaj. Każdy kraj, każda kultura ma swoje unikalne sposoby na przyswajanie wiedzy, a zaletą naszej pozycji dzisiaj jest to, że możemy przyjrzeć się im wszystkim. Współcześnie w kulturach kolektywistycznych, czyli głównie wschodnich, azjatyckich czy afrykańskich, panują wartości takie jak współpraca, szacunek do autorytetów, poczucie odpowiedzialności wobec grupy czy za grupę. W kulturach indywidualistycznych, czyli kulturach zachodnich, nacisk kładzie się bardziej na niezależność, na kreatywność, na rozwój osobisty, a relacja z autorytetem jest nieco luźniejsza. Weźmy na warsztat dwie kompletnie odmienne od siebie kultury, amerykańską i japońską. Japonia znacznie wyprzedza Stany Zjednoczone pod względem wyników, na przykład z matematyki. Może to nie przypadek, że w Japonii skupianie się na błędach uczniów jest znacznie wyraźniejsze czy bardziej podkreślane niż w Stanach Zjednoczonych. System amerykański skupia się na pozytywach, na wskazywaniu poprawnego rozumowania, na chwaleniu dobrych odpowiedzi. Uczeń, który podczas burzy mózgów w klasie poda błędną odpowiedź, przeważnie zostanie zignorowany na rzecz tego ucznia, który udzieli odpowiedzi poprawnej. W Japonii jest dokładnie na odwrót. W tym samym czasie w wielu szkołach w Japonii nie zaczyna się od wyjaśniania sposobu, w jaki uczniowie mają myśleć, tylko przedstawia problem, a następnie daje się uczniom wolną rękę. Na początku mają rozwiązywać go sami. To oczywiście obfituje w liczne błędy i mylne wnioski. Dopiero po tych zmaganiach nauczyciel zaczyna tłumaczyć właściwą odpowiedź, skupiając się przede wszystkim na tych miejscach, gdzie uczniowie popełnili błędy. I dopiero później omawia poprawną odpowiedź. Idźmy dalej. W Chinach większą rolę gra zapamiętywanie niż w szkołach zachodnich, gdzie ważniejsze jest myślenie krytyczne i analiza. A jaki jest najbardziej efektywny kraj pod względem edukacji? Bardzo ciężko udzielić tutaj jednoznacznej odpowiedzi, no bo wszystko zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Natomiast uśredniając, często w takich międzynarodowych, światowych rankingach podaje się przykład Korei Południowej. To państwo słynie z bardzo rygorystycznego systemu edukacji. Choć szkoły działają w zwykłych godzinach, zwykle od rana do wczesnego popołudnia, to wielu uczniów kończy swój szkolny dzień dopiero późnym wieczorem, nawet o 22. Kilka lat temu byłem w Seulu i w kilku miastach Korei Południowej i byłem naprawdę zdziwiony, jak dużą grupę uczniów czy młodych ludzi, ewidentnie ubraną tak, jak wychodzi się ze szkoły, w mundurkach, z plecakami, nie mówię o nastolatkach, mówię o dzieciach, można spotkać na mieście o godzinie 20, 21, 22, wtedy, kiedy dopiero wracają do domu. Powód tego to uczęszczanie na dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów czy prywatne korepetycje. Uczniowie średnio spędzają na takich korepetycjach 7 godzin tygodniowo, choć zdarzają się i tacy, dla których jest to godzin ponad 20. Dodatkowo ważne są zajęcia, no właśnie, dodatkowe, które korepetycjami nie są. Na przykład zajęcia sportowe, albo teatralne, albo z animacji. Rzeczy, których normalnie w rozpisce szkolnej nie ma. Te dodatkowe zajęcia albo stricte przygotowują do egzaminów, albo, przynajmniej zdaniem rodziców, mają poprawić sytuację młodego człowieka w procesie starania się o na przykład dostanie się na uniwersytet. Ta duża rywalizacja w walce o miejsce na uniwersytety powoduje, że w tym wyścigu uprzywilejowani są bogaci, bo ich stać na więcej zajęć dodatkowych. Ponadto wiele mówi się również o presji na uczniach, na uczniów, nauczycieli, którzy są zmuszeni i jakoś radzić sobie z tymi długimi, męczącymi sesjami nauki. W Europie, jeśli chodzi o wyniki edukacji czy skuteczności edukacji, najczęściej wymienia się takie kraje jak Finlandia, Estonia czy Dania. I to również są kraje, w których systemy są, no właśnie, oceniane jako wysoko skuteczne, ale jednak oparte na totalnie odmiennym od koreańskiego czy japońskiego stylu nauczania. Na przykład w Finlandii zmniejszony jest nacisk na egzaminy i do 16 roku życia uczniowie w zasadzie chyba nie muszą w ogóle ich zdawać. Spędzają oni także w szkole mniej czasu niż w innych krajach. Do tego wszystkiego, co jest bardzo ciekawe, na przykład w Finlandii zakazane są korepetycje płatne. Argument jest taki, no, jeżeli uczeń ma problem z nauką jakiegoś przedmiotu, to obowiązkiem nauczyciela i szkoły jest to, żeby mu tej pomocy udzielić, a nie obowiązkiem rodzica jest zapłacić często temu samemu nauczycielowi albo nauczycielowi z tego samego przedmiotu, żeby dodatkowo poza systemem ten problem wyprostować. Patrząc na systemy edukacji z Dalekiego Wschodu i z Europy, okazuje się, że zupełnie różne podejście do nauki mogą być równie skuteczne. Co to oznacza w praktyce? To, że różne narody mają, czy raczej funkcjonują w odmiennych warunkach społecznych i historycznych. Każdy z krajów czerpie, pozwólcie tu na bardzo górnolotne słowa, z tego, co posiada jego ziemia, jego historia, jego kultura. Jednocześnie my, za sprawą wszechobecnego dostępu do informacji, możemy o tym się dowiadywać i poszerzać nasze rozumienie świata oraz tymi różnymi sposobami przyswajania wiedzy się inspirować. Możemy uczyć się wytrwałości od uczniów, na przykład często uczących się na łodziach w Bangladeszu. Mówimy o kraju, który bardzo często mierzy się z ogromnymi powodziami. Czy możemy uczyć się pokory do swoich błędów od uczniów z Japonii, czy sposobu, w jaki traktuje się uczniów w Finlandii. Mając tę wiedzę, możemy stworzyć indywidualny miks różnych metod, miks dobrany do naszych potrzeb. Dziękuję za uwagę.